Świat nowych mediów.
Ach, ten nasz sygnał. Państwo słyszą i już wiedzą, że przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o czymś związanym z nowymi technologiami. Będziemy, jak przez tą lupę, przyglądać się różnym zjawiskom. Dzisiaj, mało tego, zajrzymy też za pewne kulisy, pewnego wydarzenia. I zaraz państwo będą wiedzieli już, o jakim wydarzeniu mowa. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam. Dzisiaj będziemy mówić o wydarzeniach, o trendach, o tym, na co warto zwracać uwagę. Cofniemy się też w przeszłość. Mamy pewien wehikuł tutaj w postaci jednego z gości. Gości mamy dwóch. Dzisiaj będziemy także wspominać trochę o AI, no ale musimy zacząć od początku, czyli od przywitania i przedstawienia gości obecnych w studiu i obecnych też zdalnie, ale najpierw gość w studiu, pan Grzegorz Borowski, współzałożyciel i prezes InfoShare. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
I zdalnie Jakub Wodziński, senior data scientist Capgemini. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jesteśmy wszyscy na miejscu. Jesteśmy, żeby porozmawiać trochę w kontekście nadchodzącej konferencji InfoShare i może tak na początek, czy to jest najlepszy czy najgorszy moment, jeśli chodzi o konferencję? Czy wszystko jest już poukładane, czy może właśnie te nerwy dają się we znaki, że jeszcze coś może pójść nie tak, trzeba dopiąć jakiś prelegent, może nie dolecieć, nie dojechać, jak to wygląda?
W tym momencie praktycznie wszystko jest już dopięte, tak na, powiedziałbym, 95%. Mój wspaniały zespół, który już od wielu, wielu lat buduje tą konferencję, wszystko już zaplanował, tak, wszystkie, całe venue, cała agenda, wszystko to jest poukładane, więc tak naprawdę została tylko taka czysto operacyjna praca doprowadzająca nas do tego wielkiego finału, czyli już samego wydarzenia, które odbędzie się 22-23 maja tutaj w Gdańsku na Amber Expo.
To na mapie wydarzeń skupiających osoby, które lubią, interesują się nowymi technologiami, wykorzystują je w pracy, to myślę, że na takiej mapie wydarzeń w Polsce to jest takie wydarzenie, które ma ugruntowaną dość pozycję, prawda? 2007 rok, dobrze pamiętam?
Tak, wystartowaliśmy w 2007 roku takim niewielkim eventem, też robionym, że tak powiem, po godzinach amatorsko na 200 osób. W tym momencie robimy wielkie wydarzenie na 6 tysięcy osób. Właściwie cały ten nasz obiekt Międzynarodowych Targów Gdańskich na to wydarzenie zajmujemy. Bardzo się cieszymy, no ale to jest faktycznie długa, długa podróż. 17 lat, w tym roku 18 edycja InfoShare.
No te numery też, te liczby dają nam też do myślenia, tyle osób, teraz wcielam się w pewną postać, która jest zdziwiona, że aż tyle osób zajmuje się marketingiem, aż tylu mamy gości zainteresowanych startupami, jakimś tworzeniem oprogramowania. Te liczby dają też nam takie wrażenie tej skali, prawda? O tym możemy też myśleć w tym kontekście.
Oczywiście, cały sektor nowych technologii, branży nowych technologii w ostatnich latach, ale to już bym powiedział nawet kilkunastu latach, czy 20 latach, tak, rozwijał się bardzo dynamicznie. W tym momencie pracuję w nim, mam na myśli tylko i wyłącznie programistów, jeżeli chodzi o całą Polskę, to około, nawet mówi się około pół miliona osób, tak, więc to jest naprawdę olbrzymi sektor. Więc my, jakby budując to wydarzenie też od kilkunastu lat, staramy się przygotować tą agendę tego wydarzenia tak, aby była ona oczywiście jak najbardziej interesująca. Zarówno dla tych osób, które z tą technologią, można powiedzieć, mają do czynienia na co dzień, czyli mam na myśli tutaj właśnie programistów, jakichś architektów, testerów, oprogramowania, ale także te osoby, które powiedzmy, pełnią na przykład stanowiska zarządcze, bardziej menadżerskie, a które chcą zrozumieć, w którym kierunku ta technologia zmieni, tak, nasze funkcjonowanie świata, funkcjonowanie firm, funkcjonowanie też oczywiście takie nasze codzienne, tak, jeżeli chodzi o nasze codzienne życie. Tutaj też wspomniałeś o startupach. Oczywiście to jest ten taki niewielki wycinek tego całego, powiedziałbym, ekosystemu, tego całego rynku, ale za to ten taki bardzo bardzo widoczny, powiedziałbym często spektakularny, ponieważ on jest skupiony w dużej mierze na innowacjach, na tym, aby wymyślać rzeczy, które są czymś zupełnie nowym, które starają się w jakiś sposób rozwiązywać jakieś istniejące problemy, ale w taki sposób, w który do tej pory te problemy nie były rozwiązywane.
W pewien sposób mam wrażenie, że nasza rozmowa jest o zmianach, o dynamice, o dostosowywaniu się do tego, co w tym świecie technologii, który przypomina taką zupę, w której cały czas ktoś miesza. Musimy patrzeć na to, dostosowywać się, znajdować te kawałki, które są istotne. No i właśnie teraz, panie Jakubie, pytanie, czy da się jeszcze zorganizować event, na którym nie zostanie poruszony temat AI i sztucznej inteligencji? Bo wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co jest na ustach wszystkich. Czy słusznie, czy niesłusznie, czy to coś, co dopiero nabiera tempa, czy to może bańka, która została w pewien sposób napompowana, ale może najpierw wyjdźmy od tego, czy to jest temat obecnie najbardziej nośny.
Czy da się zorganizować taką konferencję? Zapewne się da, ale na pewno nie będzie miała nic wspólnego z innowacją. Czy jest temat nośny? Chyba musi być, żeby jednak to rewolucja, ten przełom, który nastąpił z technologiami GenAI, wprowadzić do naszych domów, do codziennych interakcji z technologią. Więc no, proces ten się zaczął i teraz dopiero się zaczął, więc to początek tej drogi, więc
dopiero poznajemy, tak? Dopiero się zaznajamiamy, dopiero poznajemy te narzędzia. Żyjemy w jakichś bańkach i tak się przekonałem też, patrząc od strony społecznej, blisko organizacji społecznych, że tam ten temat obecny jest na razie dość mgliście. To znaczy pojawiają się te rozwiązania najbardziej popularne, wprowadzane zazwyczaj przez pracowników na swoich prywatnych kontach i zastanawiam się, czy biznes jest tutaj w jakiś sposób odmienny trochę, czy tam nowoczesne rozwiązania lepiej chwytają, a może wygląda to tak, że ktoś po prostu mówi, teraz wszyscy korzystamy z tego narzędzia i proszę z niego korzystać, nie ma w ogóle wyjścia.
Znaczy, na pewno wprowadzanie takich rozwiązań wymaga strategii. Jest to proces rozłożony na jakiś dłuższy okres czasu. Też pierwszym elementem jest jak gdyby zaznajomienie ogólnego użytkownika, żeby no, nikt nie chce być zaskoczony. Też taka metoda implementacji przez zaskoczenie nie zakończyłaby się sukcesem. Więc chyba z tego wynika, że na razie widzimy takie zajawki, aczkolwiek w wielu firmach prace nad takimi poważnymi rozwiązaniami już trwają.
AI to temat, który też pojawi się w tym roku na InfoShare?
Tak, ten temat, my na InfoShare staramy się zawsze chwytać, pokazywać to, co jest takie najbardziej w tym momencie hot i trochę wybiegać też w przyszłość. To dla nas bardzo, bardzo istotne, w związku z tym, no ponieważ jeżeli chodzi w ogóle o świat technologii, AI, kierunek AI w ogóle generalnie dominuje w jakiś sposób obecnie cały ten obszar, całą tą dyskusję. Więc my także dość mocno staramy się zaznaczyć to w agendzie InfoShare i też zaprosiliśmy bardzo wielu międzynarodowych gości, takich jak chociażby futuryści, na przykład mamy Davida Wooda, to jest taki przedstawiciel takiego think tanku London Futurists, który już od dawna zajmuje się tą tematyką, będzie nam opowiadał o tym, w którym kierunku to wszystko zmierza. Będzie z nami też Ola Przegalińska, która już od wielu lat w Polsce, można powiedzieć, jest takim pionierem.
Stała się awatarem nawet w kursie Campus AI.
Wizjonerką, można powiedzieć, AI, która zresztą cały czas pracuje na Harvardzie. Będzie też David Burns, to jest emerytowany generał Armii Amerykańskiej, który właśnie w tej armii zajmował się też między innymi tym, w którym kierunku ta AI się będzie rozwijać, tak? Jest uznany przez Forbesa jako jeden z 15 takich najbardziej prominentnych etyków, którzy zajmują się AI. Więc my w tym kontekście AI będziemy poruszać bardzo dużo tematów. Z jednej strony w kierunku tego, jak w ogóle to AI wpływa generalnie na rozwój, powiedzmy, świata, w ogóle naszego codziennego życia, jak przenika się do tego wszystkiego, też oczywiście do biznesów, ale także będziemy mówili oczywiście o różnego rodzaju wyzwaniach, które za tym stoją, o tych wyzwaniach etycznych, o tych wyzwaniach legalnych, prawnych, o tych też wyznaniach właśnie, wyzwaniach biznesowych.
No tych nie brakuje, jest to dość duża szara strefa, jeśli chodzi o właśnie ten generatywny odłam sztucznej inteligencji. Panie Jakubie, mi się to wszystko spina w taką spójną całość, bo wspominaliśmy też o zawodach, o tym, że tyle osób zajmuje się i marketingiem, startupami, a ile osób zajmuje się sztuczną inteligencją i czy to jest właśnie jakiś trend wzrostowy, jeśli chodzi o zawody? Czy tutaj powinniśmy wyglądać jakichś takich openingów, czyli naborów na różne stanowiska związane ze sztuczną inteligencją, plus prosiłbym o kilka przykładów, bo tutaj mówimy też o futurystach, czy takie zawody, no myślę, że nie są znane wszystkim też.
Tu mógłbym się powołać na przykład mojej firmy, Capgemini, która zajmuje się wdrażaniem rozwiązań w biznesie. Powiem też o firmie, żeby przybliżyć skalę. W Capgemini pracuje 350 tysięcy pracowników globalnie. To czyni nas 2,5 raza większymi od Google'a. Z tym, że o ile firmy takie jak Google, Amazon, Microsoft wymyślają rozwiązania, to wdrażaniem dla biznesów z firm top 500 zajmuje się firma taka jak Capgemini. Jeżeli chodzi o klasę wyzwań, to firma Capgemini w przeciągu ostatnich 2 lat zainwestowała 2 miliardy euro w rozwiązania AI i sztucznej inteligencji. W firmie Capgemini aktualnie tymi tematami zajmuje się 30 tysięcy osób, a plany są, by zwiększyć tę liczbę do 60 tysięcy.
To są osoby z całego świata, dobrze rozumiem? Tak,
to nie tylko. Z całego świata. Też pytanie, ile uda nam się tego tortu ściągnąć do Polski?
No właśnie, skoro mowa o torcie, no to jaką łyżką powinniśmy się posługiwać, czyli jakimi umiejętnościami, żeby zjeść ten kawałek, który byśmy mieli nałożony, bo te zawody, mówi się o zawodach przyszłości, o zawodach, które kiedyś jeszcze nie istniały, dzisiaj też na pewno takie są, ale są też zawody, które dopiero co się pojawiły. Czy możemy jakąś taką paczkę rzucić właśnie stanowisk, czy czym można się zajmować?
Znaczy, mamy obecnie do czynienia z bardzo dużą transformacją, bo algorytmy, które wchodzą, może postaram się je trochę przybliżyć. One są... I czemu sztuczna inteligencja? No, mieliśmy algorytmy typu klastrowania, które bardzo przypominały to, w jaki sposób widzimy. Opracowaliśmy metody reinforced learning, które działają bardzo podobnie do tego, jak uczyliśmy się chodzić przez potyczki, w końcu się udało i zaczęliśmy chodzić. Później i teraz pojawiły się nowe typy algorytmu generative AI, które działają w ten sposób, jak mówimy. Czyli w końcu nauczyliśmy maszyny mówić. Tu też jest taka ciekawostka, że ilość danych potrzebna do tego, żebyśmy zaczęli widzieć czy chodzić, a w końcu mówić, to rośnie bardzo wykładniczo, więc no, te modele potrzebne do wytrenowania, te modele językowe, które potrzebują ilość danych niewspółmiernie większą do pozostałych. I raczej ten trend też wymaga wzrostu. Zmienia to też charakter pracy, bo jeżeli wcześniej praca wymagała bardzo dużo kodowania, to teraz znajomości programowania i matematyki, to teraz jednak ten charakter zmienia się w kierunku języku naturalnego. W końcu możemy komunikować się z maszyną i prosić ją o wykonywanie zadań językiem naturalnym. Więc zmienia to bardzo profil też. Też samo wdrożenie, tak wejście do tej nowej ery, kiedy już tak można to porównać do tego, że kiedyś trzeba było się nauczyć, jak odpowiednio zadać pytanie w Google, żeby dostać odpowiednie odpowiedzi. Tak. I to też wymagało. Teraz znowu odwracamy to. Już nie pytamy hasłowo, tylko komunikujemy się z maszyną językiem naturalnym, jak najbardziej przejrzystym. Więc wywraca to trochę stolik do gry. To tak krótkie zmiany. No i kompetencje, wydaje mi się, że jeszcze bardziej szerokie aktualnie, bo problemy, które teraz jest w stanie rozwiązać IT dzięki temu przełomowi, są jeszcze szersze, niż nam się wydaje.
Ja tak trochę tutaj rozsiadłem się wygodniej, bo to sztuka zadawania pytań, promptowanie tutaj do takiego zawodu jak prompt engineer pije oczywiście. To jest po prostu zadawanie takich zadań, zadawanie takich pytań, żeby uzyskać jak najlepsze rezultaty, tak? Jeśli dobrze to wytłumaczyłem, to mamy czat, w którym któremu możemy zadać zadania, ale musimy opisać je jak najbardziej obszernie i jak najbardziej zarazem też precyzyjnie, żeby dostać dokładnie to, co od niego chcemy. Ja tutaj właśnie dzisiaj zadaję pytania i się w tej sztuce cały czas jakoś kształcę. Może to jest jakiś rzut oka w przyszłość. A jeśli mowa o przyszłości, to teraz przed nami krótka przerwa muzyczna, a do tej rozmowy jeszcze oczywiście powrócimy.
Świat nowych mediów.
Cały czas w tym świecie jesteśmy, cały czas mamy w ręku lupy i szukamy odpowiedzi, zadajemy pytania. W studiu cały czas Grzegorz Borowski, współzałożyciel i prezes InfoShare. Dzień dobry ponownie.
Witam jeszcze raz.
W drugiej części, natomiast zdalnie, bo korzystamy też z dobrodziejstw nowych technologii, Jakub Wodziński, senior data scientist z Capgemini. Dzień dobry ponownie też.
Witam serdecznie ponownie.
Zakończyliśmy wątki naszej poprzedniej części opierając się o prompty, które są pytaniami. Pytania to też ciekawość, to chęć znajdowania odpowiedzi i chciałem zapytać już tak bardziej na stopie takiej osobistej panów, jak to jest z tą ciekawością, jeśli chodzi o nowe rozwiązania. Żyjemy w pewnych bańkach i no, informacje docierają do nas, tak przynajmniej algorytmy o to dbają, żeby docierały do nas informacje, które nas najbardziej interesują. Czy będąc cały czas na topie, jeśli chodzi o aktualności, myśląc o właśnie taki futurystyczny, przyjmując styl myślenia, czy jest coś jeszcze, co zaskakuje, co potrafi zaskoczyć? Czy jesteśmy już tak właśnie in the loop, czyli jesteśmy tak na bieżąco, że już niewiele rzeczy z tych technologii, z tego świata właśnie nowych rozwiązań jest w stanie sprawić, że powiemy, no tego się nie spodziewałem, wow.
Z mojej perspektywy jest tego bardzo dużo, mianowicie z jednego prostego względu. My także przy InfoShare od wielu, wielu lat, od 10 lat de facto, prowadzimy konkurs dla startupów, zresztą z tutaj nagrodami ufundowanymi przez panią prezydent miasta Gdańsk od wielu też już lat. I ten konkurs, to jest konkurs międzynarodowy. W tym roku mieliśmy zgłoszenia z ponad 40 krajów. Wybieramy z tych wszystkich zgłoszeń 20 najbardziej innowacyjnych projektów, które potem prezentują się na InfoShare w pierwszym dniu jako półfinał i potem jeszcze z tych 20, to jeżeli półfinałowe wybiera piątkę najlepszych, które prezentują się w wielkim finale drugiego dnia InfoShare. Ja mam tą przyjemność dokonywać też z innymi osobami, ale jestem członkiem takiej komisji, która można powiedzieć bada te wszystkie pomysły, które do nas przychodzą. Jest tam tych innowacji naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na przykład w tej 20, która spośród tych 20 startupów, które w tym roku zakwalifikowały się do tego półfinału, mamy takie rozwiązanie też zresztą polskiej firmy Urinergy, które stara się, uwaga, zamienić mocz w energię. Czyli odzyskać, że tak powiem, z tego, z czegoś, co by się wydawało, że jest już zupełnie bezużyteczne, wygenerować jakąś wartość dodaną. Mamy takie rozwiązania oczywiście robotyczne, które też, a tutaj siedzimy w studiu, mamy na takich wysięgnikach mikrofony, ale są też takie rozwiązania, które służą takim celom bardziej, powiedziałbym, utilitarnym, pomagając ludziom w różny sposób. I takim rozwiązaniem jest też takie robotyczne ramię do karmienia, specjalnie zaprojektowane tylko i wyłącznie do karmienia osób po udarach, z bezwładem, mięśni
leżących,
i tak dalej.
Pacjentów, tak.
Takich, tak, siedzących, ale nie mogących samodzielnie, że tak powiem, podnieść łyżki, tak? Czyli gdzieś tam takie ramię, które na przykład podąża za ustami, nie? I stara się jakby pomóc takiej osobie już z taką dużą dysfunkcją do tego, aby na przykład mogła spożyć posiłek bez na przykład asysty innej osoby, nie? Więc tych rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo. Są rozwiązania na przykład przewidujące z dużo większym wyprzedzeniem potencjalnie trzęsienia ziemi, nie? Bo teraz mamy pewne technologie, które są w stanie te wstrząsy sejsmiczne analizować, ale z reguły ten czas wyprzedzenia jeszcze jest dosyć krótki. Natomiast oczywiście można różnego rodzaju czujnikami, badać pewne wzorce i też znowu za pomocą sztucznej inteligencji z odpowiednio dłuższym, większym wyprzedzeniem, z jakimś prawdopodobieństwem odgadywać, że tutaj już się coś zbliża. Nie? Ja nie muszę oczywiście dodawać, jak wielkie znaczenie może mieć to, że na przykład o trzęsieniu ziemi dowiemy się, nie wiem, 2 dni wcześniej, nie? Niż ono nastąpi. Więc ja jestem ciągle zaskakiwany tymi innowacjami. One są naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Często sprowadzają się do tego, jak na przykład z pewnych właśnie rzeczy, które wydawałoby nam się, że są już odpadami, rzeczami, które gdzieś tam nam zostają z jakichś innych procesów, wygospodarować coś nowego, nie? Na przykład podam jeszcze taki ostatni przykład, nie wiem, z fusów do kawy można je tak skompresować, sprasować i tak dalej, że można zrobić filiżanki do tejże kawy, nie?
Ale ja bardzo lubię takie meta rzeczy, takie pudełka w pudełkach. No i sam na siebie sprowadziłem to, że jestem teraz zszokowany tymi przykładami, tym pierwszym już zupełnie, ale to na pewno jest też... Dostęp do tych startupowych prezentacji to jest coś niesamowitego. To musi bardzo działać tak napędzająco.
Na wyobraźnię, dokładnie.
Mhm. Panie Jakubie, czy jakieś rzeczy, które pana ostatnio zaskoczyły, nie udało się panu obronić przed takim właśnie zdziwieniem?
Z mojej perspektywy to jednak ten rozwój jest za wolny i wręcz nie nadążamy za filmami science fiction. Jako przykład podam, że jeszcze nie mamy lewitującej deskorolki.
To prawda, tak. Ubolewam również, tak. No, ale coś musi być, co pana zaskoczyło. No, myślę, że sztuczna inteligencja już się pojawiła w naszej rozmowie, ale też myślę, że można tutaj odwołać się do takich przykładów, na przykład generowania wideo, gdzie mamy na żywo, tak jak dziecko rysuje coś w przedszkolu, przynosi i my te rysunki gdzieś wieszamy i one są coraz lepsze, to mamy też tak w przypadku tego generatywnego wideo. Niemniej to nie są jeszcze takie szerokie rozwiązania, ale sprawiają, że jest takie zainteresowanie, coś się dzieje, coś takiego można tam na pewno wyłapać. Panie Jakubie, może jakiś jednak taki mały zaskok chociaż.
Tak, przyznam, wideo też mnie zaskoczyło. Dopowiem jeszcze, że wideo jest robione na podobnej zasadzie jak my śnimy, gdyż są to algorytmy dyfuzyjne. Więc tak, bardzo ciekawe zagadnienie.
Algorytmy dyfuzyjne. Zapisuję i to jest coś, co na pewno będziemy musieli rozpracować jeszcze. Czas ucieka, ale na pewno mamy jeszcze chwilę, żeby porozmawiać o wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w swoją pracę. Mamy tutaj taką niespotykaną możliwość podpytania. Ja też podzielę się swoimi przykładami i na pewno są to w przypadku pracy radiowej potrafię oszczędzić wiele minut i nie spisuję materiału ręcznie odsłuchując, tylko są już do tego konkretne narzędzia. Przerzucamy tam nagrany dźwięk i dostajemy potem po prostu transkrypt. To jest absolutna rewolucja, jeśli chodzi o pracę radiową albo pracę osób, które w ogóle pracują z wywiadem, jakieś prace badawcze prowadzą, czy coś podobnego. Panie Grzegorzu, w pańskiej pracy codziennej się ostatnio trafiło?
Tak. Ja powiem tak, że my jako osoba, która prowadzi firmę, stara się oczywiście tą firmę prowadzić jak najbardziej efektywnie i staramy się jakby te wszystkie rzeczy, które robimy, te procesy, które w tej firmie naszej funkcjonują, przy użyciu właśnie technologii jak najbardziej usprawniać. I tutaj już nie będę, znowu nam się pojawi to AI, ale faktycznie też od jakiegoś czasu zaczęliśmy wykorzystywać to AI właśnie do generowania podobnych wzorców pewnego rodzaju, na przykład kreacji reklamowych, tak? Jeżeli mamy, podam bardzo prosty przykład, mamy na InfoShare w tym roku wystąpi około 200 speakerów, no i teraz My zawsze się staramy tym speakerom dostarczyć jakiś taki, powiedzmy, set do promocji, jak pewną grafikę obrazującą speakera z jakąś ramką InfoShare, żeby on też pokazał, pochwalił się tym, że będzie u nas i oczywiście promował to swoje wystąpienie. No i do tej pory oczywiście jeszcze rok, dwa lata temu, no to była ręczna praca dla grafika, nie? Który musiał wziąć te 200 zdjęć.
Każdego, tak.
Każde jakoś tam wrzucić w jakąś ramkę i tak dalej. Teraz właściwie opracowaliśmy jeden proces, gdzie te zdjęcia ładujemy i po prostu wyskakuje w ciągu, no, po prostu od razu właściwie wyskakuje nam 200 gotowych grafik, nie? Które możemy im wysłać, adaptować. Wykorzystujemy też AI do kreowania pewnych kreatywnych grafik, dając właśnie odpowiednie prompty, coś, co chcemy gdzieś uwypuklić. AI nam generuje oczywiście na przykład, nie wiem, 30 różnych wersji tych obrazków. Robimy sobie, patrzymy, o, ten jest chyba najzabawniejszy, tak najbardziej tak. Kreatywny. Więc tego typu rzeczy jak najbardziej staramy się wykorzystywać. One nie są na razie, znaczy to nie jest może jeszcze jakiś coś, co może powiedzieć, o, jest to takie wow, nie? Natomiast są to rozwiązania, które po prostu oszczędzają czas. I w tym momencie, myślę, AI bardzo sporo jest właśnie rozwiązań, narzędzi, które w taki prosty sposób potrafią nam zaoszczędzić czasu. Natomiast oczywiście idziemy dalej. Wspomniał pan o bardzo ciekawym transkrypcji, tak, z wideo do czy z jakiegoś pliku audio do tekstu. Jednym, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jednym z takich w tym momencie najbardziej globalnie, jak to powiedzieć, rozpoznawalnym startupem polskim jest firma Eleven Labs, założona przez dwóch Polaków, aczkolwiek startup już bardzo mocno globalny, międzynarodowy, która już od kilku lat pracuje nad technologią, wdraża ją, AI-ową technologią, do tego, aby modelować głos, czyli tak. Ja mówię na przykład w tym momencie, proszę państwa, do państwa po polsku. To AI jest w stanie na bazie moich nagrań, mojego głosu, wygenerować potem dowolne nagranie po prostu z tekstu mojego głosu, tak? Czyli teraz jak ja mówię coś do państwa, ja sobie wrzucam jakiś inny plik i on mi to generuje praktycznie od zera. Co więcej, także w innych językach.
Tak, zachowując ton głosu,
sposób
mówienia,
wibracji i tak dalej. I to jest to już jest rewolucja, dlatego jest to startup, który już w tym momencie ma status tak zwanego unicorna, jednorożca, czyli jego kapitalizacja wyniosła ponad miliard dolarów i faktycznie inwestują w niego już te największe firmy VC technologiczne, takie globalne.
To jest narzędzie, które nazywa się Heygen i mogą państwo się pobawić. Tam jest jeden kredyt, który dostajemy na start i to pozwala na wygenerowanie jednej minuty takiego wideo ze swoim awatarem albo właśnie zmienienia głosu. Wspomnieliśmy tutaj o AI w służbie takich dobrych czynności. Panie Jakubie, czy też jest coś, czego nie powinniśmy może robić z AI? Coś nie powinniśmy wykorzystywać do czegoś? Albo może mamy już nawet jakieś takie konkretne rady, zalecenia, gdzie tutaj nie powinniśmy biec w kierunku którymś, bo możemy się potknąć?
Tak, jest pewna przykra sprawa. Niestety z AI generatywnym to są deepfake'i oraz czy nie powinniśmy iść. No, sprawa wygląda inaczej, to Elon Musk zasugerował, zatrzymajmy badania na pół roku, ale to nie tak, jak działa nauka. No, przestępcy nie posłuchali i akurat mogą to wykorzystywać i prawdopodobnie zaczęli, więc tak, to niestety zwróciłbym uwagę na to, że będzie to rosnącym problemem.
Czyli powinniśmy teraz też szukać jakichś narzędzi, które nas obronią przed takimi scenariuszami.
Lub po prostu zachować czujność i świadomość.
To jest też coś, o czym mówimy bardzo często, czyli po prostu szukać jakichś takich czerwonych lampek i orientować się, czy coś wzbudza nasze podejrzenia, czy też nie.
Dokładnie tak. Tylko dopowiadając może dla naszych słuchaczy, tutaj Jakub opowiedział o deepfake'ach. Ja mówiłem właśnie o generowaniu głosu.
Dokładnie.
Tak. Prowadzące o generowaniu tej wideo i tak dalej. No to jest właśnie to, czyli ten, jeżeli narzędzie jest w stanie wygenerować na bazie mojego głosu dowolny tekst, a wideo jest w stanie na bazie mojego obrazu, tak, wygenerować dowolne wideo, no to tutaj niestety mamy bardzo duże pole do nadużyć, właśnie tak zwane takie deepfake'owe, to znaczy ktoś może zmontować, przygotować bardzo proste, bardzo wiarygodne wideo z moim udziałem i z moim głosem. Jak w tym momencie takie wideo jakby w sieci, jak rozpoznać, czy ono jest autentyczne, czy nie, nie?
No właśnie, to musimy się spotykać po prostu częściej, twarzą w twarz. Może to jest właśnie jakiś taki ruch, który powinniśmy wykonać. Za chwilę wrócimy jeszcze do tych rozważań i pójdziemy może w trochę takim milszym kierunku, ale też musimy zaznaczać, że są rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę. Także niech teraz może wybrzmi kawałek muzyki, a my za moment pojawimy się raz jeszcze.
Świat nowych mediów.
Cały czas krążymy wokół kilku tematów, tematów dużych i tematów, o których warto mówić w kontekście nowych technologii, właśnie nowych mediów, tego wszystkiego, co się dzieje. Ten temat to bycie na bieżąco, albo przynajmniej sięganie po jakieś nowości i no, cały czas bycie w tej swojej bańce informacyjnej, ale tej dobrej bańce, chociaż wspominaliśmy też o tym, na co warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o rzeczy negatywne. Cały czas naprzeciwko mnie Grzegorz Borowski, współzałożyciel i prezes InfoShare. InfoShare nadchodzi, to będzie w maju 22 i 23, dwa dni. InfoShare jeszcze 24, no bo rok 2024, więc tutaj wszystko się układa bardzo ładnie. Program jest, powiedziałbym, obfity. Pytanie, czy są jakieś takie punkty, które przyciągają pański wzrok jako jednak organizatora, osoby z drugiej strony i czy są takie punkty, które już ma pan zapisane i nie może się pan doczekać, żeby tam być?
Tak, ja jako oczywiście osoba, która kieruje zespołem, który przygotowuje to całe wydarzenie, to już wiem, jak to wszystko tam gdzieś, brałem udział, można powiedzieć, w tworzeniu też tej agendy, w jej opiniowaniu, więc jakby ostrzę sobie zęby na bardzo wiele punktów, ale myślę, że nie chciałbym chyba o tym mówić, tylko o tym, co jest dla mnie tak osobiście takim czymś, na co najbardziej czekam, jeżeli chodzi o InfoShare. To jest po prostu spotkanie. Spotkanie z ludźmi, z tymi tysiącami osób na tej sali, gdzie widzimy rozmowy, widzimy emocje, widzimy uśmiechy. I powiem szczerze, że jest to coś, na co ja i mój zespół pracujemy cały rok i coś, co daje nam olbrzymią satysfakcję, olbrzymiego kopa energii. Właśnie branie udziału w tych interakcjach i widzenie, i obserwowanie tych wszystkich osób, które w te interakcje tam wchodzą, bo mam poczucie, że to jest na koniec dnia coś, z czym oni potem wyjeżdżają, tak? Znaczy wyjeżdżają oczywiście z inspiracjami ze sceny, ale też wyjeżdżają z emocjami związanymi ze spotkaniami międzyludzkimi, z nowymi znajomościami, z odświeżanymi znajomościami. I myślę, że to jest, a my to wszystko jakby obserwujemy i w tym widzimy, to jest ta wartość, którą chcemy dostarczyć.
Dzisiaj usłyszałem, bo byłem już na jednych nagraniach, tam usłyszałem takie zdanie, że technologia nie jest celem samym w sobie, to znaczy i korzystanie z niej. I tutaj myślę, że jest podobnie, że jednak liczy się bardziej to, żeby, owszem, dowiedzieć się, ale też zintegrować i w jakiś sposób wejść w interakcję. I może też jakieś początki pięknych przyjaźni zresztą od 2007 roku, o czym my mówimy. Na pewno takie sytuacje miały miejsce. Ludzie wyjadą dopiero po zakończeniu InfoShare. InfoShare jeszcze przed nami, ale wyjadą na pewno z inspiracjami, z wiedzą. No i cały czas przyciąga ta konferencja osoby, które wiedzy są żądne. A tej wiedzy można szukać też w innych miejscach, więc podpytuję pana Jakuba Wodzińskiego, senior data scientist z Capgemini, który też z nami jest, o jakieś właśnie może wskazówki dotyczące tego, gdzie i jak można wiedzę zdobywać najlepiej, albo jakieś może podpowiedzi, gdzie warto rzucać okiem, żeby być na bieżąco.
O, szeroki temat. W dzisiejszych czasach wiedza jest wszędzie. Od YouTube'a, przez LinkedIna, przez konferencje, po Wikipedię, więc wszędzie oraz próbować samemu można też ją implementować i wdrażać, więc...
To prawda, mamy wiedzę na wynos, wiedzę w podcastach, no tak naprawdę nie trzeba. Gdyby ktoś miał taką możliwość, to tak naprawdę uczyć można się cały czas i wychodzić z wiedzą i potem z nią na przykład wracać. Dużo wątków. Ja skutecznie i cały czas uzupełniam zakładkę, ponieważ audycja Świat Nowych Mediów jest na stronie radiogdańsk.pl. Wchodzimy w audycję, szukamy, klikamy. Tam są do odsłuchania poprzednie spotkania. Już prawie wszystkie. Zostało jedno tylko, zupełnie pierwsze, które muszę uzupełnić. I to nasze spotkanie także tam się pojawi. Także bardzo dziękuję za dzisiejszy czas, za głosy obu panów. Głos pana Grzegorza Borowskiego, współzałożyciela i prezesa InfoShare. Dziękuję, kłaniam się.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam wszystkich państwa spragnionych jakiejś wiedzy na temat nowych technologii właśnie na InfoShare. Można się zarejestrować i za miesiąc dołączyć do nas na Amber Expo.
Faktycznie, prawie miesiąc równiutko. InfoShare.pl, tak jeszcze podrzucę. Dziękuję, również z nami był pan Jakub Wodziński, Senior Data Scientist Capgemini. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja Świat Nowych Mediów powróci. Powróci za tydzień i już teraz mogę państwu zdradzić, że połączymy tam pomoc zwierzętom i aplikacje. A jak to wszystko razem zagra i cóż to takiego będzie, no to muszę państwa zaprosić przed radioodbiorniki albo gdziekolwiek państwo słuchają naszych audycji. Zapraszam za tydzień, po 11:00 słyszymy się. Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.